Czytanie z Księgi Daniela, rozdział 4, wersety od 26 do 34. Gdy bowiem król Nabukadnezar po upływie 12 miesięcy przechadzał się po pałacu królewskim w Babilonie, odezwał się król i rzekł: czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości? Gdy słowo to jeszcze było na ustach króla, zagrzmiał głos z nieba: oznajmię ci się, królu Nabukadnezarze, że władza królewska zostaje ci odjęta. Będziesz wypędzony spośród ludzi. Będziesz mieszkał ze zwierzętami polnymi. Trawą jak bydło będą cię karmić. I 7 wieków przejdzie nad tobą, aż poznasz, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że je daje temu, komu chce. W tej chwili spełniło się słowo na Nabukadnezarze. Wypędzony został spośród ludzi i jadał trawę jak bydło, a rosa niebieska zraszała jego ciało, aż jego włosy urosły jak u orłów pierze, a jego paznokcie jak u ptaków pazury. A po upływie dni ja, Nabukadnezar, podniosłem oczy ku niebu, a gdy znowu rozum mi powrócił, wtedy błogosławiłem Najwyższego, a żyjącego wiecznie chwaliłem i wysławiałem, gdyż Jego władza jest władzą wieczną, a Jego królestwo z pokolenia w pokolenie. A wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic. Według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu: co czynisz? W tym właśnie czasie powrócił mi rozum i dostojność powróciła mi moja okazałość na chwałę mojego królestwa. Moi doradcy i moi dostojnicy szukali mnie i znowu przywrócono mnie do godności królewskiej i dano mi jeszcze większą władzę. Teraz ja, Nabukadnezar, chwalę, wywyższam i wysławiam króla niebios, gdyż wszystkie jego dzieła są prawdą i jego ścieżki są sprawiedliwością. Tych zaś, którzy pysznie postępują, może poniżyć. Oto Słowo Boże. Przez najbliższe 7 tygodni, to jest okres Wielkiego Postu, którym przygotowujemy nasze serca i badamy nasze życie. Przygotowujemy się na spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem. Dlaczego? Po to, żeby te święta, święta Wielkanocy, nie były tylko i wyłącznie pustą tradycją dla nas, albo tylko i wyłącznie intelektualną prawdą. Ale w jakiś sposób chcemy, żeby Duch Święty uczynił tą prawdę realną dla nas i żeby przemienił nas poprzez zgłębianie tej tajemnicy, którą jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I dlatego pochylamy się, by badać nasze serca i pozwolić Panu, by sięgnął głęboko i dotknął tych rzeczy, które w naszym życiu mamy tendencję do, jak to się mówi, zamiatania pod dywan. Dlatego nazwiemy tę serię 7 grzechów głównych. I każdym z nich, dzisiaj zajmiemy się pierwszym grzechem, czyli pychą, w każdym z nich będziemy studiowali przypadek jednej osoby z Biblii. Dzisiaj będzie to król Nabukadnezar. Nabukadnezar był władcą totalnym. Właściwie nie miał z kim walczyć, nie miał żadnej konkurencji. Nawet nie musiał się bać, że zostanie zwolniony, bo nie miał szefa, nie było nikogo nad nim. W 6 wieku przed Chrystusem był on osobą, która właściwie władała całkowicie ówczesnym, starożytnym światem. Był on bardzo odważny. Historia mówi, że kiedy szedł do boju, to na rydwanie, na samym początku swojej armii atakował wroga. Był on bardzo inteligentny. Był autorem jednego z najpiękniejszych miast starożytnego świata, czyli Babilonu, ze słynnymi wiszącymi ogrodami. Było to tak piękne, że zostało to określone jako 7 cudów starożytnego świata. Ale miał niespokojny sen i śniło mu się, to czytamy w 4 rozdziale troszeczkę wcześniej niż nasz dzisiejszy fragment, śniło mu się, że jest wielkie drzewo, w którego cieniu gnieżdżą się ptaki niebieskie i to drzewo zostaje ścięte, ale po jakimś czasie ono rośnie. I kiedy nikt nie mógł mu wyjaśnić tego snu, zawołał on Daniela, który wyjaśnił mu ten sen. Powiedział: to ty, królu, jesteś tym drzewem i Bóg postanowił, że zostaniesz ścięty, władza królewska zostanie ci odjęta. I to, co Daniel, do czego Daniel zachęcał króla Nabukadnezara, to mówił mu: królu, ukusz się przed Bogiem, a być może oszczędzi cię. I w dzisiejszym właśnie tym fragmencie, który czytamy, widzimy, że kiedy minął rok od tego snu, to Nabukadnezar zrobił coś dokładnie przeciwnego. Król odezwał się i rzekł: czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości? I to jest właśnie pycha. Czyli pycha we mnie powoduje taką postawę, że wydaje mi się, że wszystko, co mam, wszystko, co osiągnąłem, zawdzięczam sobie. Pycha patrzy na te rzeczy w moim życiu i mówi: wow, to dzięki mnie. Więc gdy życie mi się układa, myślę, to moja zasługa. Dlaczego? Pracuję ciężej od innych. Rozwijam się. Jestem inteligentniejszy. Być może jestem bardziej etyczny. Więc należy mi się to wspaniałe życie, które mam. A zatem zasługuję na dobro. Ono jest moje. Ja stworzyłem sobie to wspaniałe życie. Ale pycha jest podstępna i działa również wtedy, gdy życie nie układa się po mojej myśli. Wtedy pycha mówi tak: o, cierpię o wiele bardziej niż inny. Nikt nie ma tak źle jak ja. A w rzeczywistości pycha po prostu przypisuje sobie autorstwo do tego, co jest nam dane jako dar. I widzimy, że Nabukadnezar nie był pierwszym, który miał z tym problem. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 8 rozdziale od wersetów od 13 do 18, Bóg przestrzega Izrael i mówi: kiedy już wejdziecie do tej pięknej ziemi, to proszę, pamiętajcie, że możecie z tego wszystkiego korzystać, będzie wam się powodzić, ale pamiętajcie, że to ja jestem tym, który was przeprowadził przez tą pustynię i który was sprowadził do tej ziemi obiecanej. I to ja jestem dawcą, ja jestem autorem waszego sukcesu. Możemy przeczytać, bo to jest bardzo znany fragment. 5 Księga Mojżeszowa 8, od 13. I tak wam przestrzega Izrael: i gdy twoje bydło i twoje trzody rozmnożą się, i gdy będziesz wszystkiego, i wszystkiego będziesz miał wiele, żeby serce twoje nie stało się wyniosłe, oraz abyś nie zapomniał Pana Boga Twego, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli, który Cię prowadził przez tę wielką i straszną pustynię, gdzie były węże jadowite i skorpiony, przez bezwodne pustkowie, gdzie wydobył dla Ciebie wodę z krzemiennej skały, który na pustyni karmił Cię manną, której nie znali Twoi ojcowie, aby Cię upokorzyć i aby Cię doświadczyć, lecz w przyszłości obrócić Ci ku dobremu. Abyś nie mówił w swoim sercu: moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że to Pan Bóg Twój daje Ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł Twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. I wiemy z historii, że niestety Izrael przypisał sobie zasługi za sukces. Pomyślał: tak, to ja jestem tak wspaniałym i cudownym narodem, jesteśmy lepsi od ludów dookoła. I niestety Bóg musiał ich, podobnie jak zrobił to z Nabukadnezarem, upokorzyć. Ale kiedy Bóg upokarza w jakiś sposób człowieka czy naród, on nie robi tego ze złości. On robi to dokładnie tak, jak kochający ojciec musi ukarać swoje dziecko ze względu na to, żeby uniknęło w przyszłości jeszcze gorszych konsekwencji. I pamiętam, jak jeden z nauczycieli biblijnych mawiał tak, że jeśli się nie ukorzysz, to Bóg będzie musiał cię upokorzyć. I oczywiście nasza ludzka natura jest taka, że gdy uda nam się w czymś odnieść jeden sukces, drugi, trzeci, jest to jakieś pasmo sukcesów, pasmo zwycięstw, to nasze serce bardzo szybko się wzbija w pychę i zaczynamy myśleć, że o, mamy to dlatego, że jesteśmy tacy wspaniali, tacy cudowni. I bardzo łatwo zapominamy, że w rzeczywistości to życie i to, co nas spotyka, jest darem od Pana Boga. Czy to oznacza, że mamy nic nie robić? Nie, oczywiście, że nie. Dlatego, że kiedy Bóg daje nam dar w postaci inteligencji, talentów, znajomości, czy nawet możliwości słuchania, to my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby ten dar rozwijać na Bożą chwałę najlepiej, jak potrafimy. Dlatego rozwój nie jest rzeczą złą, jest rzeczą dobrą, jest sposobem oddawania czci Panu Bogu. Ale rozwijając to, nie możemy zapomnieć, że rozwijamy coś, co nam zostało dane od Boga. Więc jeszcze raz, ta jedna z najważniejszych myśli. Pokora, która jest oczywiście przeciwieństwem pychy, wszystko uznaje za dar. Pokora jest zaskoczona miłymi rzeczami, które pojawiają się w twoim życiu. Człowiek prawdziwie pokorny wie, że gdyby Bóg naprawdę dał mu to, na co zasługuje, byłby zgubiony. A tu nagle pojawia się zamiast tego jedna dobra rzecz po drugiej. I człowiek pokorny chwyta się tego, chwyta się tych możliwości i we wdzięczny sposób rozwija to najlepiej, jak potrafi. Rozwija siebie i to, co dostał od Boga, do pełnego potencjału. Pokora nie jest samoponiżeniem. Samoponiżenie nienawidzi życia. Nie przyjmuje tego, co jest darem. Mówi, nie, na to nie zasługuje. Pokora cieszy się życiem. Dlaczego? Bo wie, że wszystko jest darem. Kolejnym takim przykładem, który możemy zobaczyć to, o czym mówię w Słowie Bożym, to jest pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział. Wiemy, że problemy Koryntian wynikały z pychy. Paweł używa bardzo ciekawego słowa na określenie pychy w przypadku Koryntian. Jest to słowo bardzo fajnie przetłumaczone w Brytyjce. Nadęcie. I dokładnie oznacza to wzdęcie, nadęcie jak balon. I Paweł pisze tak. To jest pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział. Werset 6 i 7. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was się nie wynosił nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciw drugiemu. I teraz, bo cóż ciebie wyróżnia, albo co masz, czego nie otrzymałbyś? Czyli co tu pisze Paweł? Co masz w swoim życiu, co naprawdę nie jest darem. Ale ten 6 werset wskazuje jeszcze na pewną cechę pychy, a mianowicie to, że pycha, jak tu Paweł pisze, żeby nikt z was się nie wynosił nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciw drugiemu. Czyli istotą pychy jest też wieczne konkurowanie, takie niezdrowe porównywanie się z drugą osobą. Nikt nie byłby pyszny, gdybyśmy wszyscy mieli wszystkiego absolutnie tak bardzo dużo, tak maksymalnie, że nie można byłoby mieć tego więcej. Dlatego, że nie uważałby się w żaden sposób za lepszą osobę, ta druga osoba miałaby dokładnie tyle samo wszystkiego, co masz ty. Ale że tak świat niestety nie wygląda. Więc pycha w ten potajemny sposób działa w naszym życiu i my chcemy i cieszymy się tym, kiedy mamy więcej od tej drugiej osoby. Kiedy nam się lepiej coś układa. I to powoduje w nas takie nadęcie jak balon. Bardzo ładnie opisuje to C.S. Lewis w swojej książce Chrześcijaństwo. Po prostu jest taki rozdział, który cały dotyczy pychy. I to, na co właśnie zwraca C.S. Lewis, to jest ten element porównywania się, którego musimy się wystrzegać w naszym życiu. Więc wracając do Nabukadnezara. Nabukadnezar uważał się oczywiście za kogoś lepszego, dlatego Bóg powiedział mu, więc ponieważ myślałeś, że jesteś kimś lepszym niż ludzie, będziesz kimś mniej niż człowiekiem. I zsyła na Nabukadnezara jakiś rodzaj najprawdopodobniej umysłowej, tymczasowej choroby, która sprawia, że Nabukadnezar szaleje, ucieka z domu i żyje gdzieś w przyrodzie przez jakiś okres, czy 7 dni, 7 miesięcy, być może 7 lat. Aż w końcu jest on przywrócony do swojej godności. I dokładnie to nam robi pycha. Tu w symboliczny sposób jest to pięknie pokazane, że pycha czyni z nas kogoś mniej niż ludzi. Takim bardziej może współczesnym przykładem, niekoniecznie ze zwierzęcenia, ale może z robocenia, są takie dwa filmy. Jeden z nich to jest film z Robinem Williamsem, Człowiek przyszłości. Drugi, troszeczkę starszy, w którym gra Jude Law, też znany hollywoodzki aktor, sztuczna inteligencja. I bohaterami w tym filmie są roboty i mają jedno marzenie. Tak bardzo chciałyby być ludźmi, że właściwie są w stanie oddać za to wszystko. Ludźmi, czyli co? Czego nie mają robota, a co mają ludzie? Mają serce, mają możliwość odczuwania, mają możliwość kochania. Nawet jeśli to kochanie powoduje cierpienie, to okazywanie miłości jest tym, czego te roboty pragną najbardziej. I pycha dokładnie robi z nami coś odwrotnego. Stajemy się niezdolni do okazywania uczuć, empatii, miłości wobec innych ludzi, bo jesteśmy tak bardzo nadęci, że jesteśmy tak bardzo zaabsorbowani sobą, że po pierwsze nie dostrzegamy, kto wśród nas płacze, kto wśród nas się śmieje. Nie jesteśmy w stanie wypełnić tego wersetu, tego nakazu świętego Pawła, który mówi: płaczcie z płaczącymi, a cieszcie się z cieszącymi. Taki prosty test. Czy wiesz, kto w twojej wspólnocie przechodzi jakiś dłuższy okres żałoby? Czy wiesz, kto odnosi jakieś zwycięstwa? Nie musisz wiedzieć wszystkiego o wszystkich. Ale jeśli nie wiesz nic, to jest to znak niepokojący, że w Kościele osobą, która najbardziej interesuje cię, jesteś ty sam. Są roboty, które oddałyby wszystko, żeby stać się ludźmi. Niestety pycha sprawia, że my stajemy się jak roboty. Przestajemy odczuwać, przestajemy zwracać uwagę na innych, przestajemy kochać. Dzieje się z nami to samo, co stało się z Nabukadnezarem. Więc on został zwierzęciem. Ale czy jest o to potem zły? Nie. Widzimy tutaj w naszym fragmencie, że jest wdzięczny Bogu po tej sytuacji, że pomimo, że spotkało go coś złego, że spotkała go tragedia, że spotkało go poniżenie, upokorzenie, to dzięki temu on dostrzega, że trafił go rad, jest wdzięczny Bogu. I my w ten sposób musimy potrafić spojrzeć na sytuacje, jakie nas spotykają, że nie wszystkie z nich są diabelskimi atakami, że nie wszystkie z nich są winą innych ludzi, że niektóre z nich być może są sytuacjami, które Bóg używa albo które nawet Bóg na nas potrafi zesłać. Dlaczego? Żeby odkryć w nas ten korzeń pychy. Bo być może zapędziliśmy się tak bardzo, że przestaliśmy dostrzegać, że wszystko, co mamy, jest wielkim darem i gdzieś konkurujemy, gdzieś gonimy w naszym życiu, uważając siebie za w jakiś sposób lepszych od innych ludzi. Bo jeśli myślimy, że to, co mamy, nie jest darem, ale jest naszą zasługą, to naturalną konsekwencją jest to, że będziemy patrzeć z góry na innych ludzi i wtedy używamy takiego najczęściej stwierdzenia: niech on się weźmie w garść, niech ten człowiek się ogarnie. I to, co musimy zobaczyć, więc, że kiedy nie korzymy się przed Bogiem, to Pan z miłości do nas musi nas upokorzyć poprzez trudne sytuacje. Więc jak pozbyć się pychy? Oczywiście możesz to robić własnymi wysiłkami, ale możesz również spróbować zrobić to poprzez to, że poddasz się przemianie jaka może nastąpić poprzez Ewangelię. Czyli mówiąc w skrócie, spójrz na Jezusa, patrz na Jezusa. Dlaczego? Ponieważ On jedyny, który jest tak bardzo przeciwieństwem króla Salomona, On jedyny był władcą wszechświata, dobrowolnie się uniżył, zrobił to dla Ciebie. Jezus musiał powiedzieć, wszystko jest moje, poddaję się Ojcu, więc gdy widzisz Jego na tym stole, gdy widzisz Jego ciało, Jego krew, to Twoje serce mięknie, Twój balon, powietrze z niego jest wypuszczane. Więc dzisiaj, kiedy będziesz przychodził do stołu, to przyjmij jako dar Jego ciało, Jego krew, módl się i wołaj do Pana, by pomógł Ci zobaczyć wszystko, co jest w Twoim życiu, jako dar. A potem odważnie weź to w swoje ręce i z wdzięczności do Boga, jako wyraz uwielbienia, rozwijaj to do pełni tego możliwości. Amen.